Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powstańmy proszę, polećmy ten czas słuchania wykładu o Słowie Bożym i później medytacji Słowa Bożego, Bożej opiece. Polećmy się asystencji Ducha Świętego, który chce nas prowadzić w tym słuchaniu. Bogu, który chce nas obdarowywać sobą, swoją obecnością, swoją miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Proszę usiąść. W obecnym roku zajmujemy się tematyką inkulturacji chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu. O co w tym temacie chodzi? Wyjaśniliśmy sobie do tej pory, jak żyło się pierwszym chrześcijanom w pogańskim świecie pierwszych wieków. Mówiliśmy trochę o strukturach politycznych, było trochę dat, trochę imion cesarzy, mówiliśmy sobie o podziale administracyjnym Cesarstwa Rzymskiego. Mówiliśmy o życiu codziennym pierwszych chrześcijan, o problemach, z którymi musieli się konfrontować, aby być wiernymi swojej wierze. Mówiliśmy także o tym, w jaki sposób w Nowym Testamencie znajduje odzwierciedlenie, konfrontacja, polemika z doktryną polityczną Cesarstwa Rzymskiego. O tym mówiłem na ostatnim wykładzie. Dzisiaj natomiast w tym cyklu inkulturacji chrześcijaństwa w świecie pierwszych wieków chciałbym powiedzieć o tym, jak gatunki literackie używane w świecie greckim, helenistyczno i rzymskim znajdują swoje odbicie w Nowym Testamencie. Dlaczego w ogóle mówić o tego typu zagadnieniach? Otóż wszyscy dobrze wiemy już z lektury różnych dzieł w czasie naszej edukacji szkolnej, że treści są przekazywane w różnych gatunkach literackich i wiarygodność tych treści faktograficzna zależy od tego, w jakim gatunku te treści są przekazane. Więc żeby umieć określić wiarygodność tekstów Nowego Testamentu, przyłożyć do nich właściwą miarę, we właściwy sposób je zinterpretować, to trzeba uzmysłowić sobie, z jakimi gatunkami literackimi mamy do czynienia. Oczywiście, jeśli chodzi o treści zawarte w Nowym Testamencie, o motywy nowotestamentowe, to je należy badać na tle Starego Testamentu. Nowego Testamentu nie da się zrozumieć, zinterpretować bez tej interakcji do Starego Testamentu. Autorzy Nowego Testamentu odwołują się bardzo często do treści Starego Testamentu. Kto nie zna Starego Testamentu, nie może zrozumieć treści Nowego Testamentu. Ale jeśli chodzi o gatunki literackie, to tutaj w Nowym Testamencie nie znajdujemy starotestamentowych gatunków literackich, które by znajdowały odzwierciedlenie w gatunkach literackich w Nowym Testamencie. Gatunki literackie Nowego Testamentu zostały zapożyczone z pewnymi modyfikacjami ze świata helenistyczno-rzymskiego. Dlaczego? Dlatego, że pierwotne chrześcijaństwo chciało ewangelizować świat pogański. Chodziło o ewangelizację świata pogańskiego głównie. Więc to orędzie o Jezusie Chrystusie, orędzie zbawienia zostało przekazane nam w naczyniach gatunkowych w światach helenistyczno-rzymskiego. Ta inkulturacja nastąpiła właśnie w tych naczyniach. Dlatego trzeba te naczynia poznać. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku gatunkach literackich stosowanych w świecie helenistyczno-rzymskim, które znalazły zastosowanie w Nowym Testamencie. Pierwszy z tych gatunków to jest biografia. Biografia. My pewno przeczytaliśmy w swoim życiu wiele biografii. Znamy biografie współczesnych pisarzy, naukowców. Znamy biografię wielu świętych, żywoty świętych, to też jest rodzaj biografii. Niektórzy współcześni i dawni pisali autobiografię, pisząc o sobie, jak postrzegają swoje życie. I biografia to był jeden z ważniejszych gatunków pisarskich używanych już w starożytnej Grecji. Po grecku biografia określana była słowem bios, to znaczy życie, żywot, życie. Biografia to po prostu życie, pisanie o życiu. Nie chcę tutaj upraszczać i banalizować tego zagadnienia, bo ono jest do tej pory dyskutowane w świecie naukowym i mówić, że tutaj w Nowym Testamencie w 100% zastosowano gatunek literacki greckiej biografii, bo tak nie jest. Ale autorzy Nowego Testamentu, zwłaszcza autorzy Ewangelii, inspirowali się tym gatunkiem i jeżeli szukalibyśmy w świecie starożytnym takiej paraleli gatunkowej do Ewangelii, strukturalnej paraleli, to nie znajdziemy jej w Starym Testamencie. Nie ma pisma, żadnej księgi starotestamentowej, która przypominałaby stylem literackim gatunkowo Ewangelię. Natomiast bios grecki jak najbardziej. Jak najbardziej. I był to gatunek powszechnie uprawiany, gatunek pisarski, uprawiany w świecie starożytnym w czasach Jezusa. Co więcej, to był gatunek uznawany za naukowy. Ten przekaz piśmiennictwa w postaci bios uchodził za przekaz naukowy, ważny. To nie były takie pisanki gdzieś tam wzięte, fantastyczne, wymyślane przez ludzi, ale to był gatunek uznawany za naukowy. Nie był to jednak gatunek sam w sobie jednorodny. Dlatego też ewangeliści mogli w ten gatunek w łatwy sposób się wpisać, bo nie było takiej ramy bardzo, bardzo sztywnej tego gatunku. Możemy wyróżnić cztery podstawowe podgatunki starożytnych biografii. Pierwszy podgatunek to są tak zwane biografie typu encomium. Encomium, łacińskie słowo. I celem takich biografii było podkreślanie wyjątkowych czynów bohatera. Nie tylko czynów, ale pochodzenia, cudownego narodzenia się takiej osoby, pochodzenia ze wspaniałego rodu, podkreślanie ważnych wydarzeń tej osoby, tego bohatera. To samo słowo encomium podkreśla pisanie o wyjątkowej godności jakiejś osoby. W szkołach retorycznych używano w tym systemie kształcenia takich ćwiczeń, które nazywały się progimnasmata, progimnasmata. I właśnie te ćwiczenia były ćwiczeniami z pisania biografii typu encomium. Z Ksiąg Nowego Testamentu, czy też z części Ksiąg Nowego Testamentu, najbardziej do tej struktury gatunkowej pasują Ewangelie dzieciństwa Jezusa. Z pierwszych rozdziałów, pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii Łukasza i Mateusza. Więc biografie typu encomium. Drugi typ biografii starożytnej to są biografie perypatetyczne. Biografie perypatetyczne to są opowiadania, narracje opisujące chronologicznie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku wyjątkowe czyny bohatera, czy kilku bohaterów niekiedy w jednej biografii. Trzeci typ to są biografie tak zwane aleksandryjskie, w nawiązaniu do Aleksandra Wielkiego, macedońskiego. I to są biografie charakteryzujące się taką formą dialogu. Dialog dominuje w tych biografiach. Materiał w dialogach jest ułożony tematycznie i chronologicznie, zgodnie z latami życia bohaterów. Ale tą strukturą podstawową jest dialog. Tam jest mniej narracji, mniej opowiadania, a więcej dialogu. Czwarty typ to jest tak zwana biografia romantyczna. I tutaj te biografie romantyczne nie koncentrują się na opowiadaniu o życiu danej osoby, bohatera, ale na mówieniu o tym, co on powiedział. Są to cytaty z wypowiedzi, z ważnych wypowiedzi tego bohatera. Więc takie cztery typy owych greckich biosów i Ewangelie dzisiejsze są dziełami, które w jakiś sposób nawiązują. Są jeszcze jednym podgatunkiem w ramach tych biosów. Dlaczego tak możemy to sklasyfikować? Dlatego, że nie ma innej ramy gatunkowej, w której Ewangelie dzisiejsze mogłyby się wpisać. Wydaje się, że te Ewangelie kanoniczne powinny być widziane formalnie jako podgatunek greckiej biografii, gdyż przedmiotem ich zainteresowania jest osoba bohatera Jezusa Chrystusa, która jest ujmowana właśnie w taki sposób, w tego typu narracyjne ramy gatunkowe. Kultura helenistyczna daje tu jedyną taką bliską paralelę. Jednakże błąd współczesnych interpretatorów i tych biografii grecko-rzymskich i Ewangelii kanonicznych polega na tym, że badacze i my czytelnicy szukamy w tych utworach historycznego realizmu, faktografii. Stawiamy przede wszystkim na faktografię, na realizm, na czerpanie informacji takich twardych, kronikarskich. Tymczasem biografie to są przede wszystkim dzieła, których celem jest budowanie etosu bohaterów i kierowanie pouczeń moralnych, a zatem przede wszystkim cel pragmatyczny, a nie faktograficzny w sensie historycznym. Więc nasz błąd często w czytaniu Ewangelii jest taki, że historyzujemy, mówiąc, że to Jezus powiedział, to wszystko Jezus powiedział, jakby nie bierzemy pod uwagę tego gatunku, jakim on jest. Jeżeli tak podchodzimy do Ewangelii, to możemy, do interpretacji Ewangelii, możemy w łatwy sposób wpaść w wątpliwości. No bo jeżeli mamy cztery Ewangelie kanoniczne, one opowiadają o tym samym bohaterze, a każda z Ewangelii opowiada w trochę inny sposób, to możemy pytać, no to który z nich napisał zgodnie z prawdą faktograficzną? Taka lektura byłaby lekturą fundamentalistyczną, która przez Kościół katolicki w tym dokumencie Interpretacja Biblii w Kościele opublikowanym 25 lat temu została ukazana jako nieprawdziwa, że nie powinno się tak czytać Pisma Świętego w sposób fundamentalistyczny. Trzeba brać pod uwagę gatunki literackie. Nie należy historyzować tego wszystkiego, bo popadamy wtedy w wielkie kłopoty i czytamy, interpretujemy Pismo Święte w niewłaściwy sposób, niezgodnie z intencją autora. Przejdźmy do drugiego sposobu pisania używanego w świecie helenistycznym, który został zaadoptowany przez autorów Nowego Testamentu. Myślę tutaj o gatunku epistolarnym albo epistolograficznym. I jedna i druga nazwa jest w użyciu. Chodzi mianowicie o listy Nowego Testamentu. Duża część pism Nowego Testamentu to są po prostu listy. Starożytni pozostawili nam bardzo dużo listów, pisanych przy różnych okazjach. Mamy listy takie typowo literackie, dzieła literackie i tutaj mamy do dzisiaj przetrwały listy takich autorów jak Cyceron, Seneca, Libaniusz. One wszystkie są przetłumaczone na język polski, część z nich można w internecie znaleźć, poczytać sobie, żeby zobaczyć, jak te listy starożytne literackie były pisane. Drugi typ listów to są listy urzędowe. Ta korespondencja urzędowa też się zachowała z tego czasu. I trzeci typ to są listy prywatne, listy pisane między osobami albo między grupami ludzi. I te trzy typy listów razem wzięte, które przetrwały do dzisiaj, stanowią doskonały materiał porównawczy dla studiowania listów znajdujących się w kanonie Nowego Testamentu pod względem gatunkowym. Co więcej, w świecie starożytnym, w świecie grecko-rzymskim, powstały liczne podręczniki zawierające teoretyczne zasady sztuki pisania listów. I tutaj wielki Arystoteles taki podręcznik pisania listów zostawił. Znany jest podręcznik Hermagorasa, Kwintyliana, Cycerona. Ci wszyscy panowie, którzy zajmowali się w starożytności retoryką, również pozostawili nam podręczniki mówiące o tym, jak należy pisać listy. Dzisiaj listów pisze się coraz mniej, posługujemy się mailami, to jest też sposób pisania listów, ale konwencje obowiązują tutaj coraz rzadziej, uciekamy od konwencji. SMS to jest też list, prawda, i uciekamy od tych konwencji pisania listów, które, jak pamiętam, jeszcze w mojej młodości obowiązywały. Zawsze trzeba było zacząć list w odpowiedni sposób, przedstawić sprawę i zakończyć też list w odpowiedni sposób. Myślę, że nawet pisząc te listy dzisiaj e-mailowe, to zachowujemy tą konwencję pewno co do wstępu, że pozdrawiamy na początku osobę, a na końcu również życzymy wszystkiego najlepszego w taki czy inny sposób i podpisujemy się. Czyli jakaś konwencja została zachowana. Powiedzmy sobie jeszcze więcej o tych listach starożytnych. Otóż listy były bardzo powszechnym sposobem międzyludzkiej komunikacji w starożytności. Był to gatunek funkcjonujący w różnych przestrzeniach międzyludzkich relacji. Listy helenistyczne miały standardową strukturę. Mianowicie rozpoczynały się od wstępu i ten wstęp zawsze składał się konwencjonalnie z trzech elementów, określanych słowami łacińskimi. Pierwszy z tych elementów to jest superscriptio. Superscriptio. Superscriptio to przedstawienie się autora. Kto pisze? Kto jest autorem? My dzisiaj nie zaczynamy w ten sposób naszych listów. Konwencja jest inna. Nie piszemy, że pisze Janusz, Małgorzata. Nie. Piszemy inaczej. W starożytności pierwsze należało się przedstawić. I kiedy otwieramy listy Nowego Testamentu, to czytamy Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Paweł prawie każdy list w ten sposób zaczyna. Przedstawia się. Podaje imię i podaje funkcję. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. I czytając listy Nowego Testamentu, otwierając taki list, jego początek, powinniśmy brać pod uwagę, że to jest konwencja, że to nie jest tylko pozdrowienie samo w sobie, ale jest to zadośćuczynienie pewnej konwencji, która wtedy obowiązywała. Druga część tego wstępu, drugi element konwencjonalny, to jest tak zwane adscriptio, czyli do kogo pisze? Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych z Koryntu na przykład, ze wspólnoty Kościoła w Koryncie, czyli jest adresat, do kogo, adscriptio. I trzeci element wstępu epistolarnego jest określany łacińskim słowem salutatio. Salutatio, czyli pozdrowienie. I zanim jeszcze autor takiego listu zacznie pisać, o co mu chodzi, musi te trzy elementy zawrzeć. Superscriptio, adscriptio i salutatio. I dopiero wtedy można przejść do rzeczy. I to przechodzenie do rzeczy to jest tak zwany korpus listu. Korpus listu. Jeszcze pomiędzy tym wstępem a korpusem często autorzy umieszczali podziękowanie, jakieś wyrazy wdzięczności i modlitwę do bogów za tych, którzy, do których list pisali, do bogów czy do Boga. Często w takim liście też po tym wstępie epistolarnym posługiwano się tak zwanym captatio benevolentiae poprzez wspominanie wspólnie przeżytych chwil, tego co mamy wspólnego, poprzez przyciąganie dobrej woli tego, do kogo piszemy, po to, aby pozyskać jego uwagę i móc bardziej go przekonać do tego, co chcemy do niego powiedzieć. Więc wspomnienie tego, co nas łączy. Ale te elementy korpusu nie były obowiązkowe, jednakże były często stosowane. Ostatnim elementem formalnym listu po przedstawieniu tej sprawy, o którą nam chodzi, jest tutaj cały czas mowa o listach helenistycznych, było zakończenie i najważniejszym elementem tego zakończenia były życzenia zdrowia, pomyślności, pozdrowienie końcowe i prawie zawsze była na końcu modlitwa. Modlitwa. Widzimy, jak starożytni byli pobożni. My myślimy o poganach jako o ludziach niewierzących, a to byli ludzie głęboko wierzący, którzy tą swoją wiarę eksponowali, wyrażali w każdej sytuacji życia, również pisząc do swoich bliźnich. Nowotestamentowymi przykładami adaptacji tego gatunku literackiego listów helenistycznych w 100% są drugi i trzeci list świętego Jana na przykład. Pierwszy list Jana to jest taki traktat teologiczny, którego tylko nazywa się listem, a tak naprawdę on nie jest konwencjonalnie pisany zgodnie z zasadami listów helenistycznych. Natomiast drugi i trzeci list Jana to są takie typowe listy helenistyczne. Warto je sobie przeczytać, żeby zobaczyć, jak te listy helenistyczne były pisane. W listach należących do tak zwanego Corpus Paulinum, czyli do listów Pawłowych, to jest taki zbiór wszystkich listów, tych, które wyszły bezpośrednio spod ręki Pawła, ale tych także, które wyszły ze szkoły Pawłowej, deuteropawłowe, one nazywają się Corpus Paulinum. I tutaj te standardy helenistyczne zostały nieco zmodyfikowane przez Pawła i jego szkołę. Paweł choćby odchodzi od takiego skostniałego słownictwa stosowanego w listach helenistycznych, we wstępach i w zakończeniach, chociaż formalnie te wstępy i zakończenia, jak już mówiłem, zachowuje. Umieszcza również podziękowania dla adresatów i modlitwy za nich, ale robi to w sposób bardzo lakoniczny. Nie są one tak rozbudowane jak w listach helenistycznych. Paweł umieszcza natomiast i rozbudowuje bardzo w swoich listach tak zwany element parenetyczny. Pareneza to jest pouczenie, takie pouczenie moralne i doktrynalne zarazem, czyli jak żyć i w co wierzyć. Te elementy parenetyczne są typowe i ważne dla listów Pawłowych i one są taką cechą charakterystyczną, odróżniającą Pawła i jego piśmiennictwo od listów helenistycznych. Czyli praktyczne, etyczne i doktrynalne pouczenia uzasadniające wiarę. Co więcej, w listach przyjętych w kanonie Nowego Testamentu zaciera się również ten taki tradycyjny podział, od którego notabene już też się trochę odchodzi, ale używano takiej kategoryzacji tych listów helenistycznych na tak zwane littere, to jest łacińskie słowo, literalne, littere, czyli listy takie komunikacji prywatnej, międzyosobowej, i epistule to były listy literackie, listy literackie. W Nowym Testamencie nie ma tego typu podziału littera i epistule. Innymi drogami to idzie. Ale jak mówię, ta kategoryzacja też już dzisiaj przez filologów klasycznych jest zostawiana. Uważa się, że jest to zbyt uproszczony schemat. Podkreśla się także, że w listach Pawłowych mamy elementy listów żydowskich, czyli takich, które znajdują się choćby w Starym Testamencie. Jakie to mogą być elementy? Na przykład doksologie, to przez Chrystusa, w Jezusie Chrystusie, w Bogu Ojcu, tego typu doksologie, tego typu wezwania, one nie występują w listach helenistycznych, ale występują obficie w Starym Testamencie, kiedy jest odwołanie się do Boga, do Jego błogosławieństwa, do Jego opatrzności. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że listy nowotestamentowe są dziećmi swojego czasu, tamtego czasu. Pomimo tych widocznych modyfikacji, jakie były stosowane przez autorów Nowego Testamentu, to nie ma żadnych wątpliwości, że gatunkowo te listy nowotestamentowe wpisują się w matrycę tych listów helenistycznych. Jaką to ma wagę dla nas? Taką, że kiedy będziemy te listy czytać, kiedy je czytamy, listy Nowego Testamentu, to zwracamy uwagę nie tylko na poszczególne zdania, słowa, ale również na te struktury, które w tych listach występują. Bo są to elementy konwencjonalne, strukturalne i dobrze jest to zauważać, bo interpretacja danego zdania, danego słowa zależy od tego, w jaką strukturę to słowo czy zdanie się wpisuje. Trzeci istotny helenistyczny gatunek literacki, chętnie stosowany w czasach rzymskich i wykorzystywany w Nowym Testamencie, to historiografia. W Ewangeliach mamy trochę tych elementów historiograficznych, ale takim dziełem historiograficznym par excellence w Nowym Testamencie jest Księga Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich. Powiedzmy sobie trochę więcej o tym gatunku historiograficznym, jak on funkcjonował w świecie helenistyczno-rzymskim. Otóż trzeba powiedzieć, że historiografia była najważniejszym gatunkiem prozy w tej kulturze śródziemnomorskiej, grecko-helenistyczno-rzymskim. Spod pióra autorów greckich, helenistycznych i rzymskich wyszło ponad 800 dzieł historiograficznych. Ponad 800, jak na tamte czasy, to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Produkcja, kopiowanie książek to było wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Nie wiem, czy ja już tu mówiłem na poprzednich wykładach, między innymi, ale studentom to często podaję, ile by dana księga, nawet księga Nowego Testamentu, nawet najmniejszy list Jana, przeliczamy produkcję takiego dzieła na złotówki, ile by to kosztowało. Więc gdybyśmy chcieli nawet jedną taką księgę Nowego Testamentu mieć, choćby najkrótszą Ewangelię, Ewangelię według świętego Marka, to musielibyśmy za taką Ewangelię Marka dzisiaj wydać około 4000 zł, żeby mieć taki papirus z Ewangelią według świętego Marka. Więc jeżeli ktoś zechciałby cały Nowy Testament zebrać, no to by to bardzo dużo go kosztowało. Dlatego ludzie prywatnie wtedy nie posiadali Pisma Świętego. Oni słuchali. Kościół jako taki, wspólnoty dbały o to, żeby mieć księgi Nowego Testamentu, żeby je czytać w liturgii. Natomiast sposób kontaktu ze Słowem Bożym to był głównie przez słuchanie, ze względu na wysoką wartość produkcji tych dzieł. Więc starożytność, wracam do głównego wątku, starożytności powstało około 800 dzieł historiograficznych, których tytuły znamy, bo jedni autorzy cytowali innych, odwoływali się do tych dzieł. Natomiast zostało z tego niewiele, zostało kilkadziesiąt tylko. Nie było oczywiście jednego takiego sztywnego, obowiązującego modelu pisania historii w starożytności, ale był to gatunek bardzo ważny. Tego gatunku używano, żeby napisać o losach bogów, całych narodów, pojedynczych ludzi, o ważnych wydarzeniach z historii danego narodu. W ten gatunek wpisują się tak zwane genealogie, czyli rodowody władców, narodów. W tym gatunku pisano o wojnach, o odbytych podróżach, pisano historię o danym terenie, pisano tak zwane chronografie, czyli w jaki sposób historia danego terenu poprzez wieki czy dziesięciolecia się toczyła, chronografia. W ogóle grecki termin historia nie oznacza spisywanie faktów przede wszystkim, nie o faktografię chodzi w historii, ale historia oznacza dociekanie, poszukiwanie. Historia to jest dociekanie, poszukiwanie, a zatem chodzi już z definicji o pewną pragmatykę. Ten, kto pisze historię, nigdy nie jest obiektywny, zawsze przyjmuje pewną subiektywną postawę. Jest to wpisane w sposób pisania historii. Greccy i helenistyczni autorzy rozróżniali pomiędzy historia, to o czym teraz mówię, czyli opowiadanie o rzeczywistych wydarzeniach, oraz tak zwana plasma, to jest greckie słowo, które oznacza fikcję. Grecy to jasno rozróżniali pomiędzy historia a plasma, czyli fikcja. Fikcja to jest narracja o wydarzeniach, które się nie odbyły, ale hipotetycznie mogłyby się jakoś tam odbyć. I trzeci typ myślenia historycznego to jest typ mytos. Mytos, czyli mit albo fabula po łacinie, czyli fabuła. I to były historie, które mogły się wydarzyć. Nie dociekamy, czy się wydarzyły, czy nie. Lecz koncentrujemy się przede wszystkim na tym, jaka w tej opowiadanej historii jest prawda zawarta. Czyli chodzi głównie o pragmatykę. Dzisiaj to słowo mit, jeżeli słyszymy mit, a to jest coś niewiarygodnego zupełnie. Nie, mity miały wartość wychowawczą, miały wartość dydaktyczną. Nie chodziło w nich o faktografię, chociaż fakty mogły być prawdziwe, ale chodziło w nich o podanie prawdy, ważnej prawdy dotyczącej życia człowieka. A zatem ten trójpodział na historia, plasma i mythos jest bardzo, bardzo ważny. Historiografia helenistyczna i rzymska są spadkobiercami dwóch głównych nurtów sposobów uprawiania historii w Helladzie w okresie klasycznym. Hellada to Grecja, a okres klasyczny to V wiek przed Chrystusem i pierwsza połowa wieku IV, czyli od 400 do 350 mniej więcej. I tutaj mamy dwa nurty. Pierwszemu z tych nurtów dał początek Herodot z Halikarnasu. Herodot z Halikarnasu, człowiek urodzony w 484 roku, który, jak pewnie dobrze wiemy, jest uważany dzisiaj powszechnie za ojca historii. Herodot, ojciec historii, za, że tak powiem, protoplastę, wynalazcę tej dyscypliny naukowej. Historyk Herodot napisał dziewięciotomowe dzieło, które nazwał Historiai, czyli historia tylko w liczbie mnogiej. Historiai, historie, na język polski przetłumaczone jako dzieje. Z tych dziejów zachowała się tylko niewielka część z tych 9 tomów. Dzieje Herodota opowiadają o walkach Greków z Persami. O wojnie Greków z Persami. Nie jest to suchy raport faktów, lecz historie, które wyrosły z autopsji, czyli z doświadczenia własnego Herodota, który wyruszył w podróż do Persji, podróżował po terenie Grecji, po terenie Anatolii. Rozmawiał z ludźmi, z naocznymi świadkami tych wydarzeń, tych wojen. Interesowała go genealogia, etymologia. Zapis faktograficzny łączy się w dziejach Herodota z domniemaniem i z mitem. Mit ma bardzo ważną rolę w dziejach Herodota. Trzeba jednak podkreślić, że ma on bardzo wysoki zmysł krytyczny w relacjonowaniu tych zdarzeń. Pisaniu historii przez Herodota towarzyszy przeświadczenie, że życie ludzkie, takie jakie jest na ziemi, jest realizacją woli bogów. Życie ludzkie jest realizacją boskich zamierzeń. I to jest podstawowa cecha tego nurtu herodotowego uprawiania historii. Wiele historii w świecie starożytnym tak właśnie było pisanych w tej herodotowej konwencji, także w czasach Nowego Testamentu. Drugi nurt, pochodzący także z okresu klasycznego, pochodzi od takiego człowieka, który miał na imię Tukidydes i pochodził z Aten. Urodził się między rokiem 470 a 460, dokładnie nie wiemy, bo tych dat tak dobrze nie znamy. On napisał takie ważne dzieło, znane też w języku polskim dzisiaj, mianowicie Wojna Peloponeska. I to jest dzieło, które wyznacza standardy tego drugiego nurtu historiografii greckiej. Tukidydes nie interesuje się jak Herodot wątkami geograficznymi, etnograficznymi, etymologicznymi. Natomiast całą swoją energię w pisaniu koncentruje na wiernym, rzeczowym przekazywaniu wydarzeń z wojny peloponeskiej, czyli z wojny pomiędzy Atenami a Spartą, Ateny i Sparta na terenie Grecji. I ta wojna trwała pomiędzy rokiem 431 a 404. Jest to przekaz chronograficzny, czyli swego rodzaju kronika wojny, chronografia. Jest to przekaz skoncentrowany na faktach z przebiegu wojny, rok po roku. Autor skrupulatnie analizuje zdarzenia po to, żeby prognozować na przyszłość. Inaczej niż Herodot, Tukidydes zdecydowanie kwestionuje ingerencję bogów w losy ludzi. Zdecydowanie. Ludzie rządzą się sami, bogowie nie mają nic do czynienia z decyzjami ludzkimi. To ludzie rządzą światem. Jak już wspomniałem, Księgą Nowego Testamentu, która posługuje się gatunkiem historiograficznym, w 100% jest Księga Dziejów Apostolskich. I moglibyśmy podać 6 elementów świadczących o tym, że autor Dziejów Apostolskich wpisuje się świadomie w tego typu konwencję gatunkową, pisząc to dzieło. Jeżeli interesuje nas szerzej to co mówię o historiografii Księgi Dziejów Apostolskich, to taki artykuł mi można znaleźć w internecie: Dzieje apostolskie na tle starożytnej historiografii. On w takim czasopiśmie Biblica et Patristica Toruniensia ukazał się jakieś 10 lat temu, ale jest dostępny w wolnym dostępie w internecie. Więc jakie mamy elementy świadczące o tym, że dzieje są właśnie gatunkiem historiograficznym? Po pierwsze, pierwsze, już w prologu do Dziejów Apostolskich, a wcześniej w prologu do Ewangelii Łukasza, bo trzeba nam wiedzieć, że Dzieje Apostolskie są kontynuacją, drugim tomem Ewangelii według świętego Łukasza. Dziejów Apostolskich nie da się zrozumieć, jeżeli się je czyta w oderwaniu od księgi Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelia jest pisana w gatunku bios, troszeczkę innym, a dzieje w gatunku historiograficznym, ale jest to jedno spójne dzieło, dwutomowe. I już na początku samej Ewangelii według świętego Łukasza mamy wyrażony ten zamiar pisania dzieła historycznego. Dzieła, które jest opowiadaniem o czynach i słowach. Jest to na początku Ewangelii Łukasza jako wstęp do obydwu tomów i powtórzona ta intencja jest na początku Księgi Dziejów Apostolskich. Więc pisanie o czynach i słowach. Dalej, święty Łukasz, pisząc to dzieło, odwołuje się do źródeł mówionych i pisanych. Chce, żeby to było dzieło naukowe, źródłowe. Trzeci element to jest krytyczne wykorzystanie tych źródeł. Wielu pisało, ja to oceniłem, chcę to podać jako coś wiarygodnego. Dalej, zakorzenienie narracji w konkretnym kontekście czasowym i geograficznym. Dzieło Księga Dziejów Apostolskich nie jest oderwana od życia, od miejsca, od czasu. Tam znamy, jacy cesarze panowali, jacy byli prokonsule w danych częściach świata. Wiemy, jak podróżowali i gdzie, jak się wyspy nazywały, do których i miasta, do których ewangelizatorzy chrześcijańscy docierali. Więc to jest to dzieło bardzo mocno zakorzenione w kontekście czasowym, geograficznym, historycznym. Piąty element to jest dbałość autora Dziejów Apostolskich o rzetelne zbadanie oraz obiektywne i prawdziwe przedstawienie wydarzeń. I trzeci, i szósty, ostatni element tej historiografii Dziejów Apostolskich to jest orientacja teologiczna, czyli wpisywanie się w ów herodotowy nurt pisania historii, gdzie to bogowie decydują o losach świata. Tutaj to Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, działa w świecie poprzez Ducha Świętego, który prowadzi Kościół. Taka jest konwencja Dziejów Apostolskich. Jest zesłanie Ducha Świętego i to Duch Święty prowadzi ewangelizację. To Duch Święty kieruje ewangelizacją, natomiast ludzie wypełniają, ewangelizatorzy wypełniają jedynie Boże zamiary. Są prowadzeni przez Boga. Nie chcę tutaj znowu powiedzieć, że Księga Dziejów Apostolskich to jest takie pismo, które w 100% wpisuje się w te ramy gatunkowe historiografii grecko-helenistyczno-rzymskiej, ale trzeba powiedzieć, że jest to dzieło oryginalne, wczesnochrześcijańskiej historiografii, które korzysta z tych ram gatunkowych wypracowanych przez starożytność, aby inkulturować to orędzie chrześcijańskie we wiarygodny sposób. Trzeba było się wpisać w taki gatunek, który był uznawany za gatunek taki hard naukowy, ściśle naukowy, po to, żeby dotrzeć do inteligencji świata starożytnego. To jest Księga Dziejów Apostolskich, Ewangelia według świętego Łukasza. To są dzieła pisane do inteligencji. To są dzieła pisane do ludzi wykształconych, znających historię, znających literaturę. Podczas gdy niektóre księgi Nowego Testamentu są pisane do ludzi prostych, do ludzi niewykształconych, zwłaszcza powiedzmy listy Piotra, pierwszy i drugi list świętego Piotra, to są listy pisane do biednych rolników z Wyżyny Anatolijskiej, z dzisiejszej, z terenów dzisiejszej Turcji, to są takie listy okulne, ale pisane zupełnie innym językiem, w zupełnie innym stylu niż Księga Dziejów Apostolskich i Ewangelia według świętego Łukasza. Te dzieła, te dwa dzieła, to mają być dzieła ściśle naukowe. Myślę o Ewangelii Łukasza i Księdze Dziejów Apostolskich. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o tych gatunkach literackich. Ja wiem, że może to być trochę nudne, ale myślę, że jest to potrzebne dla tych z nas, którzy chcą poważnie studiować Pismo Święte, to są rzeczy ważne, bo nie w słowie pojedynczym czy zdaniu kryje się prawdziwa treść, ale ona kryje się w kontekście również gatunkowym. Należy tu również powiedzieć, że Księga Dziejów Apostolskich posiada w sobie pewne cechy gatunku powieściowego. Troszeczkę tylko, ale posiada. I to jest inny bardzo ważny gatunek uprawiany w Helladzie, a rozpowszechniony w czasach helenistycznych i rzymskich. Powieści. Podaje się liczne paralele pomiędzy Księgą Dziejów Apostolskich a autorami starożytnych powieści, mianowicie pomiędzy Dziejami Apostolskimi a powieściami Ksenofonta, Charitona, Heliodora, Lonkusa, Apulejusza. Jest cała literatura na ten temat, którą można studiować. Podobieństwa te jednak wydają mi się pozorne. Dlaczego? Dlatego, że gatunek powieści antycznej, inaczej niż gatunek historiograficzny albo gatunek bios, o których mówiłem wcześniej, z zasady był gatunkiem fikcyjnym, tą ową plazmą. To była ta plazma, to była fikcja pisana prozą. Właściwie też dla tego gatunku nie wypracowano struktur, cech gatunkowych. Nie ma podręczników do pisania prozy, tak jak powiedzmy podręczniki do pisania listów licznych autorów. Tutaj nie ma jednej utartej konwencji. Jest nieograniczona, bardzo duża dowolność stosowania środków literackich, środków wyrazu, więc nic dziwnego, że niektóre środki wyrazu mogą być wspólne z tymi, które znajdują zastosowanie w Księdze Dziejów Apostolskich. Powieści generalnie miały służyć rozrywce, miały służyć zainteresowaniu, miały służyć temu, żeby człowiek mógł dobrze, przyjemnie spędzić czas. Dlatego obfitują w dialogi, w mowy te powieści starożytne. I o zakwalifikowaniu jakiejś narracji, jakiegoś opowiadania jako powieści decydowały przede wszystkim tematy, które podejmowało się w powieściach. Jakie to były tematy? Przede wszystkim podróże, o podróżach, no, ciekawość świata. My dzisiaj w sposób łatwy możemy poznawać świat, włączamy kanały geograficzne, przyrodnicze, sami wyjeżdżamy tu i tu w świat i znamy świat bardzo dobrze. Ta ciekawość jest nasza zaspokajana świata. Natomiast ci ludzie starożytni nie mieli często takich możliwości, dlatego powieści służyły często zaspokajaniu tej życiowej ciekawości, chociaż jak wiemy, była to fikcja. Inny temat ważny to jest miłość. W powieściach tematyka miłości, ona trzeba powiedzieć, że przeważa. Ale jest to opowiadanie o miłości ludzi z wyższych klas społecznych. No bo ci biedni nie potrafili czytać, więc im takie opowiadania specjalnie nie były potrzebne. Pisali te powieści ludzi z wyższych klas dla swoich klas. Więc miłość, jak to miłość, no, musi być trudna, musi być bolesna, musi dojrzewać i tak to powieści starożytne przekazują, miłość pełną bólu, rozłąki, ale ostatecznie te powieści zawsze kończą się tym, że owi kochankowie z wyższych sfer żyli długo i szczęśliwie. Księga Dziejów Apostolskich ma zupełnie inną tematykę, stąd kategoryzowanie jej jako antycznej powieści no, raczej nie jest uprawnione. Natomiast znajdujemy w literaturze wczesnochrześcijańskiej wiele apokryfów, w których ten wątek miłości się pojawia i je jak najbardziej wiele z nich można zaliczyć do tego gatunku powieściowego. I dwa zdania konkluzji całego tego wykładu. Przyłożenie owych matryc gatunkowych, gatunków literackich istniejących w starożytności helenistyczno-rzymskiej do pism Nowego Testamentu upoważnia nas do stwierdzenia, do konkluzji, że nowotestamentowe orędzie zostało przekazane w naczyniach helenistycznych z wszystkimi korzyściami i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z tym procesem inkulturacji. Trzeba sobie uświadomić, też jako konkluzja tego artykułu, to co powiedziałem na początku, że księgi Nowego Testamentu pod względem gatunkowym nie znajdują paralel w Starym Testamencie, lecz w kulturze świata grecko-rzymskiego. Dlatego też treści nowotestamentowe czytamy zasadniczo na tle treści Starego Testamentu, ale te naczynia gatunkowe bierzemy ze świata helenistyczno-rzymskiego.